Słuchają Państwo audycji poświęconej Rycerstwu Niepokalanej, audycji prowadzonej przez Rycerzy Niepokalanej. Rozpocznijmy to nasze spotkanie od modlitwy.
Święta Maryjo Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie. Córko i służebnico Najwyższego Króla, Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami wraz ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego Umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. Amen.
Aby cały Kościół swoją modlitwą zawsze wspierał Ojca Świętego w Jego posłudze, to temat dzisiejszego spotkania. Przeczytajmy jednak na początek fragment z Pisma Świętego z Mateusza 16 rozdziału, wersety 13-18, który pomoże nam zgłębić ten temat.
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
Kandydat na ołtarze, arcybiskup Fulton Sheen, kiedyś odnosząc się do tego fragmentu Ewangelii, powiedział takie słowa, że Jezus, nazywając Piotra skałą, jakby trochę z niego zakpił, ponieważ Piotr w chwili wyboru wcale tą skałą nie był. Jakby Jezus przedstawia mu perspektywę tego, kim Piotr powinien się stać. No więc właśnie, czy rzeczywiście Piotr okazał się tą skałą, był już tym człowiekiem, do którego powołał go Chrystus, do tego zadania, do tej posługi?
Nie, oczywiście, że nie, ale w Starym Testamencie też tak było. Gedeon został nazwany dzielnym wojownikiem, a jak tchórz ukrywał swoje zboże, bo nawet nie wierzył w zwycięstwo.
No, zgadzam się tutaj z Mateuszem. Natomiast wydaje mi się, że jest kwestia taka, że Jezus Chrystus doskonale znał Piotra, doskonale zna nas wszystkich, więc wiedział, że te wszystkie rzeczy, które Piotr przejdzie później, czyli zaparcie się mistrza choćby, że one go umocnią. To będą takie doświadczenia, które spowodują, że Piotr w pewnym momencie stanie się tą skałą.
Ale tutaj myślę też, sam Pan Jezus mówi o tym, że odpowiedź Piotra nie pochodziła od niego, nie pochodziła od niego jako od człowieka, tylko była łaską Bożą, czyli dana bez żadnej zasługi. Pan Jezus sam mówi, że nie objawiły ci tego ciało i krew, czyli człowiek, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Czyli ta odpowiedź jego pochodziła od Boga. I z drugiej strony jest to też misja nadana Piotrowi, aby zbudował Kościół. Czyli i ta misja również nie była jakby żadną zasługą samego Piotra, tylko znowu na mocy łaski. I teraz tylko kwestia wyboru i powiedzenia tak.
Czyli właśnie dotykamy tutaj sedna powołania i do tego, do czego wybiera też przez Piotra każdego z nas Chrystus. Łaska, dar, że cokolwiek otrzymujemy od Niego, ale patrząc też na ten Kościół hierarchiczny, a więc powołanie do bycia kapłanem, do bycia siostrą zakonną, ale także do bycia ojcem, matką, mężem, żoną, i jest to zadanie związane właśnie z darem, z łaską, którą to udziela Chrystus.
Święty Jan Paweł II fajnie mówił właśnie, że on to powoływał się na kapłaństwo, ale mówił, że to jest dar i tajemnica. Więc w gruncie rzeczy, tak wracając do tego, co Ula powiedziała, każde powołanie jest tajemnicą, jest darem, ale bez łaski Pana Boga nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo tak patrząc nawet też na Piotra, Piotr, który tutaj powiedział takie piękne słowa, a przecież wiadomo, co się stało w czasie męki Chrystusa, czy tam w czasie jeszcze sądu, trzy razy powiedział, nie znam tego człowieka.
Z kolei właśnie spotkałem się też z taką interpretacją, że Piotr posiadał w sobie dwie natury. Pierwszą naturę boską, a więc tą, którą otrzymał od Chrystusa, ty jesteś skała, a druga natura to jest ta natura ludzka, którą otrzymał naturalnie właśnie od swoich rodziców. I autor twierdzi, że właśnie w Piotrze jakby dominuje ta natura ludzka. I przykładami jest choćby właśnie Ewangelia, właśnie objawienie się Jezusa na górze, gdzie są uczniowie. I Piotr, widząc Jezusa przemienionego, jakby dochodzi do niego ta informacja i on wtedy mówi, Panie, dobrze tu jesteśmy, nie? Jakby chciał tą boskość Chrystusa w sobie zatrzymać. I tych przykładów jest też więcej, choćby to, że jak słyszę o cierpieniu, to co powiedziałaś, Aneta, że te doświadczenia też jakby przerabiają go, sprawiają, że on coraz bardziej staje się tym uczniem Chrystusa. I ten moment w końcu, kiedy Piotr jest pytany przez Chrystusa o miłość, czy kochasz mnie. Wydaje się, że właśnie człowiek, a mówiąc też o papieżu, bo tak jest temat, tą skałą, tym namiestnikiem Chrystusa, jakby ciągle dojrzewa do tego, staje się nim.
Ja myślę, że tutaj można by to, co mówisz, przenieść też właściwie na każdego człowieka, bo my przez Chrzest Święty zostaliśmy włączeni do Kościoła. I to też mamy tą naturę ludzką i tą naturę boską, też pierwiastek taki poprzez Chrzest Święty. I tutaj jest kwestia chyba też tych naszych wyborów. Jak my odpowiadamy na pytanie Jezusa, które stawia do każdego z nas. I ważne jest chyba takie rozeznanie naszego stanu i tego, co my mamy w życiu robić i żeby wykonywać to najlepiej, jak potrafimy.
Ciekawe jest w tym fragmencie to, że Jezus mówi, ty jesteś Piotr, czyli skała, na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Zapowiada więc walkę. Zapowiada też, że Kościół będzie atakowany. Nie będzie łatwo, gładko i przyjemnie. Tyle, że nie zostanie przemożony.
Mateusz zwrócił uwagę na ten sam fragment, o którym teraz pomyślałam. Ale pomyślałam w perspektywie też tego, że jeśli popatrzy się w ogóle na całą historię Kościoła, na historię papiestwa, bo mówimy o Ojcu Świętym, no to nie było czasem tak różowo. Nie zawsze mieliśmy świętych papieży. Czasem były sytuacje wręcz tego, że ludzie nie zgadzali się na jakiegoś konkretnego papieża. Przecież mamy i niewolę papieską. Więc nie zawsze było tak, jakby, nie wiem, gdzieś Chrystus nawet sobie tego życzył, mówiąc w cudzysłowie. A jednak bramy piekielne nie przemogły tego Kościoła.
Święty Maksymilian założył rycerstwo, gdy zobaczył pochód w Watykanie, jak ludzie szli z okrzykami, że Lucyfer będzie siedział na tronie, a papież będzie mu służył.
Myślę, że pochód to mało powiedziane. To były po prostu masońskie demonstracje.
Wspomnieliśmy jeszcze właśnie o tym, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Wiemy, że papież jest jego widzialną częścią. Jak w takim razie wspierać ten Kościół, a zarazem jak wspierać papieża w jego działaniach?
Najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o wspieranie papieża, jest modlitwa, bo to on właśnie chyba najbardziej z całego Kościoła jej potrzebuje. Bo jako ta skała, jako ten widzialny znak Kościoła jest najbardziej narażony na różne ataki złego ducha, więc to, co powinniśmy przede wszystkim robić, to modlić się za Ojca Świętego.
Kiedy czytamy chociażby pisma świętego Maksymiliana, to co uderza chyba najbardziej, to że każde swoje dzieło, wydawanie każdego egzemplarza rycerza, czy cokolwiek, czego się podejmował, zawsze zaczynał modlitwą. Zawsze zaczynał od kolan, od różańca. Także to była najważniejsza rzecz. I dla nas, myślę też, to życie wewnętrzne powinno być najważniejsze. Ja bym zwróciła może uwagę tutaj jeszcze na ten fragment. Też pomyślałam o tym fragmencie. Słowo Kościół tutaj jest użyte jako eklezja, czyli zgromadzenie ludzi. A w bramy piekielne w Starym Testamencie i później w tradycji żydowskiej to jest sfera panowania śmierci. Także śmierć po prostu nie zdoła zniszczyć głosu Kościoła.
I to właśnie jest ciekawe, co mówicie, bo faktycznie patrząc na czasy, tak nieraz myślę, że i wy spotykacie się i może słuchacze nasi z takimi zdaniami: ojcze, to się już dzieje dzisiaj. Praktycznie za Koheletem mówiąc, nic nowego pod słońcem i zawsze było, pewnie też będzie. I to jest dowód właśnie na to. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy Kościół jest taki, jaki chciałby go Chrystus, pewnie chciałby lepszy. Ale pytanie, czy raczej widzimy, że pomimo tego Kościół trwa. I to jest właśnie dowód na boskość, na ten boski element właśnie w nim, w trwaniu. Że to on uzdalnia sługi swoje kruche, takie jakie są, tacy są ludzie dzisiaj. Właśnie on uzdalnia do tego, by nadal pełnili tą misję pasterską. Wiemy, że ludzie wywodzą się z takich środowisk, jakie są rodziny. Są uzależnienia od telefonów, od internetu, od różnych portali, od ludzi, jakieś dziwne sytuacje i z tych właśnie środowisk też Pan Bóg powołuje ludzi, oczywiście przez formację, jakoś ich tam przerabia, oczyszcza i ciągle to oczyszczenie jest potrzebne, no ale to są właśnie ci i to jest właśnie dowód na to istnienie boskiego elementu.
Tak słuchając ojca, przypomina mi się historia świętego Franciszka, który przecież też usłyszał słowa: idź, odbuduj mój kościół. Więc w gruncie rzeczy Pan Bóg cały czas powołuje jakichś ludzi, którzy na przestrzeni różnych wieków, idąc za Jego głosem, odbudowywali to, co jest. Sami wiemy, że przecież święty Franciszek zaraz na początku chciał odbudować kościół San Damiano, tak rzeczywiście, faktycznie, ale później zrozumiał, że jego misja, zresztą może nawet nie tyle, że później sam zrozumiał, co Pan Bóg mu pokazał, że jego misja nie polega właśnie na tym.
No dobrze.
Że wcale nie chodzi o budynek, prawda? Tylko...
I też to się działo w kryzysie, tak jak teraz mówimy, że jest kryzys.
Oczywiście. No to jak w takim razie mówimy o Franciszku, a jak Maksymilian odbudował ten kościół?
Założył rycerstwo niepokalanej.
No i co? I tyle? Czy może jeszcze coś więcej?
To jest więcej, bo to nie jest takie świeckie stowarzyszenie, które ma jakieś tam zadania, cele. Ma, ale jest coś więcej, przepełnione duchem odkrywania, wypełniania misji, roli, posłannictwa w Kościele. Także to nie jest tylko tam przynależność do jakiegoś tam stowarzyszonka.
Patrząc w ogóle na cel rycerstwa, zdobyć cały świat przez niepokalaną dla Chrystusa. Więc nie mamy ograniczeń. Z drugiej strony Maksymilian mówi, że wszystkimi możliwymi środkami, byleby godziwymi.
No właśnie, czyli jakimi Maksymilian posługiwał się środkami w celu odbudowania tego kościoła duchowego?
Maksymalnymi, jak jego imię. Maksymilian przyczynił się do wzmocnienia kościoła takimi środkami jak propagowanie rycerza niepokalanej, założenie rozgłośni radiowej, promowanie cudownego medalika, tak, modlitwy, założenia klasztoru w Polsce, ale też w Japonii, gdzie posługiwał misyjnie.
Tak, oczywiście, to są te główne środki, także dzisiaj dostępne, jak misje. Widzimy przecież misjonarzy, którzy wyjeżdżając właśnie z Ewangelią do najuboższych, mówiąc im o Chrystusie, przede wszystkim też dając świadectwo swojego życia, czasopismo, które Maksymilian założył, Rycerz Niepokalanej, przecież trafiało do naszych domów, do naszej ojczyzny, do naszych Polaków i Polek i przez to też wzmacniało ich wiarę w trudnym czasie, nie tylko w czasie komunizmu, ale też i w tej Polsce międzywojennej i powojennej, przecież ten rycerz do dzisiaj jest wydawany i wierzę, że dzisiaj też w jakimś stopniu, choć pewnie mniejszym, no bo dzisiaj gazeta już ma jakby mniejsze pole oddziaływania, ale też jakby kształtuje nasze serca.
Rycerz Niepokalany jest w dalszym ciągu wydawany. Mało tego, jest również Rycerz Młodych i Mały Rycerzyk, czyli jakby to spektrum oddziaływania się powiększyło. Natomiast ja chciałabym jeszcze o jednym powiedzieć, że Maksymilian oddziaływał również i może przede wszystkim w rozmowie z pojedynczymi, poszczególnymi ludźmi. Bardzo lubił rozmawiać z ludźmi i dosiadał się, czy jadąc pociągiem, czy po prostu wychodząc na spacer, czy w każdej momencie. i zawsze miał ze sobą medaliki, które rozdawał i poprzez swoje oddziaływanie właśnie rozmową nawracał ludzi. I to też jest takie jakby oddziaływanie, pole oddziaływania nas, rycerzy, że my poprzez kontakt z drugim człowiekiem, jakby osobistą relację i własny przykład, też możemy to robić.
A więc widzimy, jak wiele możliwości otwiera się przed nami, mając świadomość, że tą skałą, do której zaprosił Szymona Piotra, jest też zaproszeniem skierowanym do każdego z nas. I taką cierpliwością abyśmy nie zrażali się jakimiś niedociągnięciami, ale właśnie jeszcze bardziej w gorliwości serca podciągali się właśnie dzięki łasce naszego Pana. Bardzo dziękujemy Wam za to spotkanie. Przypomnę, prowadzili je dla Państwa Aneta, Mateusz, Urszula i ojciec Arkadiusz. Do usłyszenia. Zakończmy modlitwą.
Boże, który świętego Maksymiliana, kapłana, rozpaliłeś miłością ku niepokalanej dziewicy i napełniłeś żarliwością o zbawienie dusz i miłością bliźniego, spraw prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem, dla Twojej chwały gorliwie pracując w służbie bliźniego, stawali się podobni do Twojego Syna przez wszystkie dni naszego życia, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.